Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Dochodowa firma. Być może sprzedajesz do dużych organizacji, mogą to być albo duże korporacje, albo firmy, które na przykład mają po kilkaset osób i często zdarza się, że mimo, że wiesz, że jest jedna osoba, która odpowiada finalnie za budżet, jest bardzo dużo osób zaangażowanych w cały proces sprzedaży. Pamiętam, jak pracowałam raz z jedną z firm, która korzystała z naszych produktów, która miała możliwość sprzedawania do... Oni akurat targetowali duże korporacje, czyli duże firmy, gdzie ich takim jakby finalnym decydentem w ich mniemaniu był dział sprzedaży. Sprzedawali takie duże rozwiązanie software'owe dla działów sprzedaży, które było dla takich wielkich organizacji. I dzielili się ze mną informacją na temat tego, jak często, kiedy im się wydawało, że ten deal, czyli ta transakcja powinna już dojść do skutku, z pierwszych rozmów, które prowadzili z działem sprzedaży, wszystko wyglądało ok, wydawałoby się, że są zainteresowani, że widzą w tym dużą wartość dla siebie, finalnie deal nie dochodził do skutku i się wysypywał na pewnym etapie, często bez zrozumienia ich, dlaczego w ogóle on się wysypał. Więc dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w momencie, kiedy wszystko niby wydaje się fajnie, okazuje się, że jednak ta transakcja nie dochodzi do finalizacji. Rozumiemy sobie to dzisiaj na czynniki pierwsze, bo chciałabym, żebyś dobrze zrozumiał, jak działają takie większe organizmy i co powoduje, że te transakcje nie są finalizowane. Jedną z najczęstszych błędów, który ja obserwuję, to jest błąd takiego mniemania, że inne osoby albo w ramach zespołu, weźmy sobie na ten przykład ten dział sprzedaży, czyli powiedzmy mamy dyrektora sprzedaży, on ma w swoim zespole X ludzi, i czasami nawet widzisz, że w proces decyzyjny są zaangażowane inne osoby z jego zespołu, ale wydaje ci się, że to tak finalnie ten dyrektor podejmuje decyzję. I tu jest bardzo częsty błąd. W dużych organizacjach masz dwa poziomy interakcji, które muszą zadziać się, żeby dana osoba podjęła decyzję o tym, że te pieniądze, za które ona odpowiada, zostaną wydane. Pierwszy poziom to jest poziom tak zwanych kontrybutorów, czyli osób, które wpływają na decyzje w ramach jego zespołu. I to często będą mogli być... pracownicy, którzy na przykład wypełniają, powiedzmy, że on ma tych sprzedawców, ci sprzedawcy wypełniają pracę na poziomie danego narzędzia i mogą dać mu informację zwrotną po przetestowaniu, w tym przypadku produktu technologicznego na koncie testowym, co im się podoba, co im się nie podoba, porównać to z tym, co mieli do tej pory, co jest in plus, co jest in minus i dać im taką rzetelną informację zwrotną, co oni o tym myślą, co wpłynie oczywiście na decyzję tej osoby, biorąc pod uwagę jego kryteria wyboru i to, czym on się kieruje i na ile ważne dla niego jest zdanie jego zespołu, a na ile nie. Jeżeli struktura jest bardzo złożona i na przykład są middle managerowie, czyli tacy managerowie pośredni, którzy na przykład zarządzają mniejszymi zespołami specjalistów, to również ci managerowie pośredni będą taką osobą zbierającą informacje ze swoich zespołów, jeżeli będą miały jakąś próbkę ludzi, które będą to testowały i dawały informację zwrotną. I ci middle managerowie, może być ich kilka, może być on jeden, może być ich kilkanaście, dają następne informacje temu konkretnemu dyrektorowi. I bardzo często w procesie sprzedaży nawet okaże się, że ty w ogóle nie jesteś zaangażowany w interakcje z tymi ludźmi, a już najgorsze, co może być, to jeżeli nie zadasz pytania podczas twoich pierwszych rozmów, a najlepiej pierwszej rozmowy, kto jeszcze będzie zaangażowany w ten proces decyzyjny i jaka będzie rola tych osób. Bez zadania tych dwóch bardzo ważnych pytań nie jesteś w stanie zrozumieć, co te osoby faktycznie będą robiły w tym procesie i jak wpłyną na to, żeby ta osoba, z którą ty masz kontakt, finalnie podjęła decyzję o zakupie. U mnie na mojej liście kontrolnej pytań, które się powinny zawsze znaleźć w rozmowie w trakcie analizy potrzeb klienta, te dwa pytania są jedne z kluczowych, najważniejszych pytań, które powinny się pojawić. I co jest najśmieszniejsze? Nie tylko w dużych organizacjach. Te pytania powinieneś nawet zadawać, kiedy sprzedajesz do osoby prywatnej, bo często jest tak, że w małżeństwie druga osoba może wpływać też na decyzję zakupową. Ale wracając do tych korporacji, bo dzisiaj faktycznie skupiamy się na tych dużych organizacjach. Czyli z jednej strony potrzebujesz zrozumieć, kto z zespołu wewnętrznego, gdzie jest osoba zarządzająca, która ma z tobą kontakt, będzie na tę decyzję wpływał, w jaki sposób, jaka będzie rola tej osoby i co jest ważne dla tych ludzi. I ja wręcz na twoim miejscu nie ograniczałabym się tylko i wyłącznie do rozmowy z tą osobą, która zarządza całym zespołem, ale również wzięłabym pod uwagę fakt interakcji z tymi osobami, które wpływają na decyzję w ramach jego zespołu, żeby zrozumieć, jak oni myślą, czego oni potrzebują i chciałabym z nimi nawet sama oddzielnie porozmawiać, żeby usłyszeć od nich to, co szczerze, jakby informacja, która jest w ich głowach, jak również mieć spotkanie, które będzie zarówno z tą osobą, jak również z tymi osobami, jak i osobą potem zarządzającą, ale tak zwane nazwijmy to w cudzysłowie due diligence, chociaż tego nie używa się zazwyczaj w sprzedaży, ale taką inwigilację tych informacji, które są potrzebne, żeby poznać ten stan faktyczny, robiłabym z każdą z grup oddzielnie, żeby naprawdę dobrze ich zrozumieć. To jest jeden poziom. Drugi poziom tak zwanych kontrybutorów, czyli osób, które mogą wpływać na decyzję zakupową, to jest poziom innych działów. I tutaj na przykład jak masz tą sprzedaż tego CRM-u, czy tego systemu do sprzedaży dla dużej organizacji, to również będziesz miał zaangażowane osoby, które będą reprezentowały dział IT, bo bardzo często w dużych organizacjach będzie to kwestia połączenia tego systemu na przykład z pozostałymi systemami, które tworzą już pewną infrastrukturę w tej firmie. Do tego jeszcze będziesz miał tak zwany procurement, czyli na przykład dział, który jest odpowiedzialny za faktycznie tak jakby trzymanie pieczy nad dostawcami. I to, że jest to, odbywa się i wybór tego dostawcy idzie według tych samych zasad, które dotyczą całej firmy. Ja podam Ci taki przykład z firm, w której pracowałam, to był Procter & Gamble, gdzie byłam zaangażowana, bo najpierw byłam w dziale IT, potem byłam w dziale sprzedaży, tak skrajnie. I jak byłam w dziale IT, to robiłam wdrożenia dla działów marketingu globalnie dla całego Proctera, gdzie też byłam zaangażowana na przykład w proces wyboru dostawców. Ta firma miała bardzo dobrze skodyfikowany proces wyboru dostawców i taką politykę antykorupcyjną, która według której ten proces wyboru dostawców musiał następować, co powodowało, że rola tego działu wyboru tych, którzy wybierali tych dostawców, bardziej nie na poziomie biznesowym, ale na poziomie zadbania o to, żeby ten proces miał miejsce, była bardzo ważna. I też również mogła wpłynąć na to, czy dana firma stanie się tym klientem, czy nie stanie się tym klientem. Kolejny poziom w wielu firmach to będzie oczywiście również poziom prawników. Czasami ten element prawdy może być w tym dziale zakupowym tak jakby połączony, ale czasami to będzie oddzielny poziom prawnika. Prawnik też musi udowadniać tak naprawdę swoją rolę i potrzebę bycia w firmie. I czasami nawet miałam okazję w różnych firmach, zdarzało mi się na przykład, że ktoś daną umowę tak mocno pofeedbackował, gdzie naprawdę w niektórych obszarach totalnie nie było to potrzebne, bo nie było tam żadnego zagrożenia dla firmy. Po to, żeby taka osoba miała też poczucie, oczywiście nie będzie to tylko to, żebyśmy dobrze zrozumieli, ale z jednej strony jakby prawnik powinien zawsze bronić swojego klienta, czyli firmy, dla której pracuje, ale z drugiej strony, jeżeli już coś do niego trafia, no to takie mentalne myślenie na temat tej umowy jest takie, że każda osoba chce się, każdy z nas jako człowiek ma taką potrzebę bycia potrzebnym, tak? To jest nasz automat psychologiczny, który mamy w swojej głowie, więc jeżeli coś robimy, to większość osób nie chce, żeby jego praca wydawała się niepotrzebna czy bezsensowna, szczególnie jak ktoś jest czymś pracownikiem, więc czasami nawet w cudzysłowie, powiem to na siłę, może szukać tak naprawdę problemów w miejscach, których go nie ma. Tak, bo to jest też taki mindset myślenia, czy taki sposób myślenia po prostu, którzy mają prawnicy. Oczywiście jak to jest po Twojej stronie, to super, nie? Jak to jest po drugiej stronie, to czasami to będzie mogło powodować dłuższy proces zamykania takiej transakcji i ileś odbijanek, które przy tej umowie będą musiały ze sobą nastąpić. W zależności od tego, jaki prawnik będzie po drugiej stronie, bo jeden będzie bardziej chronił zasad, ale będzie bardzo racjonalny, a inny będzie mniej racjonalny i będzie próbował za wszelką cenę udowadniać swoją mądrość. Co znowuż może Ci bardzo mocno wpłynąć na Twoją transakcję. I pomimo tego, że masz biznes, który już się zgodził, wszystko jest niby ok, to nagle Ci umowa się rozbija na części pierwsze na poziomie prawnika. Tak więc, jak widzisz, ten drugi poziom, który jest bardzo istotny, to jest poziom interakcji, które będą miały miejsce w ramach danej organizacji z różnymi osobami, które będą wpływały na tą decyzję z ich perspektywy. I perspektywa innych działów, perspektywy na osób, które zarządzają na przykład taką technologią, czy całą infrastrukturą IT, czy działem zakupów, będzie zupełnie inna niż osoby biznesowej, z którą ty rozmawiasz. Ja wiele lat pracując w korporacjach, pracując już ponad 10 lat, zanim przeszłam na swoje, w korporacjach zauważyłam, że często nawet poszczególne działy mają zupełnie inny wskaźnik, według którego są oceniani, czy ich praca jest robiona dobrze, czy nie, co powoduje często takie konflikty wewnętrzne pod kątem dobra biznesowego w stosunku do dobra indywidualnej jednostki, która w tej organizacji jest. O co mi tutaj chodzi? I tutaj podam Ci jeden z przykładów, który znam z biznesu, który jest po prostu bardzo mocny. Mianowicie był to przykład, w którym klient, który kupował usługę optymalizacji kosztu usług telekomunikacyjnych, był nowym członkiem zarządu w firmie. I osoba do niego sprzedająca po prostu widziała ewidentnie, że tam można ogromne oszczędności na tak bardzo dużym zespole zrobić. Natomiast ta osoba kupująca stawała tak zwanym okoniem w stosunku do tej sprzedaży, pomimo tego, że z punktu widzenia biznesowego to totalnie nie miało sensu, bo to była tylko oszczędność. Ta oszczędność była na poziomie milionów, a nie tam dziesiątek czy kilkunastu tysięcy. Natomiast ta osoba sprzedająca to, czego nie zauważyła w tym procesie, to nie zauważyła, że i o czym nie pomyślała, to, że ten członek zarządu jest a po pierwsze świeżą osobą, po drugie dopiero co zmienił dostawcę i w momencie, kiedy on przyszedłby do swojego zarządu, do swojego prezesa, mówiąc, że jeszcze raz chce jakąś zmianę zrobić, ponieważ źle wybrał albo nie wziął wszystkich czynników pod uwagę, to automatycznie to, co by zrobił, to podkopałby swoje kompetencje. I okazałoby się, że on nie jest kompetentny na swoim stanowisku, bo nie za pierwszym razem już tego nie uwzględnił i nie zaoszczędził tych pieniędzy dla firmy. I ponieważ osoba sprzedająca nie pokazała mu tego z perspektywy, jak to zrobić, żeby on był gwiazdą w tej firmie, a nie osobą, która zrobiła coś źle, to ta osoba po prostu chroniła nogami i rękoma siebie przed tym, żeby tego nie wdrażać. Pomimo tego, że biznesowo to było bardzo dobre. Tak więc pamiętaj, że jest jeszcze zawsze jeden poziom, który jest bardzo istotny, tak zwany poziom celu prywatnego w stosunku do celu biznesowego, który dana osoba realizuje. I teraz wracając do tych kontrybutorów na poziomie innych działów, jak te osoby mają różne cele, w różny sposób są oceniane i mają też jakieś swoje cele prywatne, na przykład ktoś nie chce mieć problemów w pracy, albo ktoś nie chce podjąć decyzji, która będzie ryzykowna, żeby potem cała odpowiedzialność spadła na niego, albo na przykład z trzech innych osób z innych działów osoba biznesowa chce podjąć tą decyzję i chce te pieniądze w to zainwestować, widzi, że to jest dobra decyzja, ale trzy pozostałe osoby z innych działów, które są zaangażowane, mówią nie, to on bardzo często też, ta osoba z tego działu na przykład sprzedaży, nie będzie chciała się wychylać, żeby na jej głowę to wszystko nie spadło, że została podjęta zła decyzja, pomimo tego, że wszyscy inni byli na nie. Dlatego też jak patrzysz na tego typu sposób funkcjonowania i tego, co się dzieje bardzo często poza Twoimi oczami bądź poza Twoimi uszami, to jest coś, do czego Ty potrzebujesz dotrzeć, to jest coś, co potrzebujesz zabezpieczyć, żebyś miał możliwość porozmawiania z tymi osobami, szczególnie przy bardzo dużych transakcjach, gdzie te osoby są zaangażowane, zrozumieć, kto wpływa, w jaki sposób, jaki jest jego sposób myślenia, ułożyć się z każdą z tych osób i zadać sobie pytanie, jak możesz zaadresować agendę każdego z tych działów, abyś wszystkich miał po swojej stronie, żeby ta transakcja faktycznie finalnie mogła dojść do skutku. Czasem będziesz miał bardzo silną osobowość, która odpowiada za dany dział, która będzie dla Ciebie osobą kontaktową, na przykład osobę w postaci prezesa albo osobę w postaci właściciela, na przykład w organizacji, która nie będzie miała dziesiątek tysięcy osób, ale bardziej setki osób i ta osoba może narzucić to na swój dział, ale jeżeli słyszysz w rozmowie, że ta osoba się bardzo mocno będzie liczyła zdaniem kolejnych osób, to Twoim obowiązkiem jest zaangażować te osoby w ten proces i również z nimi bezpośrednio porozmawiać, bo bez tego bardzo często okaże się, że Twoja transakcja, pomimo że wygląda wszystko super, nagle nie może zostać sfinalizowana. Koniecznie weź to pod uwagę, potraktuj to jako element swojej checklisty, czy takiej listy kontrolnej w trakcie rozmów, żeby zawsze te dwa pytania padały, mianowicie zarówno pytanie, które jest związane z tym, kto jeszcze będzie zaangażowany w proces decyzyjny, jaka będzie rola tej osoby i co jest ważne dla tych osób, jak również poproszenie o połączenie z tymi osobami, żeby na przykład to, co możesz zrobić, to o czym bardzo często właśnie w swojej książce o pozyskaniu klientów, czyli jak pozyskiwać klientów.pl, bardzo często o tym mówię, że zawsze wszystko, co pozycjonujesz, to pozycjonujesz z punktu widzenia korzyści klienta. Więc ja w momencie, kiedy prosiłabym o zaangażowanie kolejnych osób w interakcję ze mną, to co bym zrobiła, to bym pokazała to z punktu widzenia oszczędności czasu tej osoby, która jest tą finalną osobą decyzyjną przed Tobą. Czyli powiedziałam, zadałabym pytanie, kto jest jeszcze zaangażowany, kto będzie, w jakiej roli, a następnie poprosiłabym o te kontakty i zrobienie tylko intro, czy połączenie mnie z tymi osobami, mówiąc, że żeby zaoszczędzić czas tej osoby, ja po prostu z tymi osobami również porozmawiam, żeby zrozumieć, jakie są wytyczne czy ważne elementy, które musimy wziąć pod uwagę w tym procesie, aby następnie się spotkać razem i móc to wszystko ze sobą połączyć, ale dzięki temu zaoszczędzić x czasu tej osoby, która jest dla Ciebie decydentem, a Ty będziesz miał szansę bardzo dobrze zrozumieć wszystkich kontrybutorów, czyli osoby wpływające na decyzje w tym procesie.